Odcinek 17.
Mahadevan uzgodnił z szefem fabryczki po tamilsku, że przedstawi mi on poszczególne etapy procesu produkcji. W jednym z pomieszczeń wisiały splecione z łyka spirale, do których z wojów przyklejone były puszyste kokony. Gdyby zostawić gąsienicę w spokoju, to w ciągu 2 tygodni z kokonów wyszłyby motyle, wyjaśnił profesor Mahadevan. Dlatego umieszcza się je w strumieniu gorącego powietrza, o tam, gdzie błyskawicznie umierają. Kokon trafia do gorącej pary bądź wody, nić twardnieje, pozostaje jeszcze tylko odnaleźć początek i można je odwinąć. Ile jedwabiu otrzymuje się z jednego kokonu? 2 do 4 kilometrów, odpowiedział szef. Gąsienice są niebywale żarłoczne, trzeba je karmić do 6 razy dziennie. Ile potrzeba kokonów, żeby otrzymać kilogram surowego jedwabiu? Potrzeba na to około 10 000 gąsienic, które dzięki Bogu nie zamienią się już w motyle, bo ogołociłyby cały kraj. W czasie podróży powrotnej do Madras każdy z nas pogrążony był w swoich rozmyślaniach. Kierowca prowadził uważnie, omijając wyboje i wyprzedzając lunatycznie sunące przed siebie wózki ciągnone przez Hindusów. — Ile pan zna imion Wisznu? — spytał profesor Mahadevan, przerywając panujące milczenie. — A ile ich jest? — odpowiedziałem pytaniem, zerkając w jego stronę. — 1000. — I wszystkie trzeba znać? — Każdy wykształcony Hindus je zna — powiedział Mahadevan. I nie mogłem nie dosłyszeć lekkiej nagany w jego głosie piętnującej niestosowność mojego pytania. — W takim razie niech pan łaskawie wymieni te 1000 imion. — podbechtałem go. Profesor Mahadevan zaczął wypowiadać imię po imieniu, każdą 10 zaznaczał pauzą. Wydawało mi się to niemożliwe. Po chwili do tej litanii przyłączył się kierowca. Ukradkiem włączyłem stoper w moim zegarku, by stwierdzić, że 1000 imion Wisznu wypowiedzianych zostało przez ten duet męskich głosów po 9 minutach i 35 sekundach. Czy nie ma synonimu zawierającego w sobie wszystkie 1000 imion Wisznu? Profesor Mahadevan, któremu ten wspaniały pokaz pamięci, cóż znaczy przy tym nasz różaniec, nie sprawił najmniejszego wysiłku, powiedział z uśmiechem. Słowo Rama obejmuje wszystkie 1000 imion Wisznu. Jeśli pragnie pan uciec się w obronę Wisznu, wystarczy zawołać go tym imieniem. Znowu pogrążyliśmy się w milczeniu. Kiedy oddawałem się lekturze mitologii indyjskiej, nie raz i nie dwa, w głowie mi się kręciło od imion bóstw zbyt wielu, by Europejczyk, nie mający za sobą studiów indologicznych, mógł się w nich rozeznać. 40 000 imion istot boskich. Gdzie to zacząć, gdzie skończyć? Bogowie w prehistorii lotów kosmicznych. Zgodnie z moim zasadniczym celem muszę dokonać selekcji i dowiedzieć się możliwie najwięcej o tych bogach, których można napotkać w drodze ku kosmosowi, a więc takich jak Rama, Indra, Arjuna, Marutowie i cały zastęp innych bogów kłębiących się na niebie w Mahabharacie i Wedach. Są to boskie bliźniaki, aświnowie, kierujące rumakami, które ciągnęły lśniący boski wóz okrążający ziemię w trakcie trwania dnia. Jest to przyjazny bóg słońca Surya, zawsze z kwiatem lotosu w dłoni, bóg, który ze swojego niebiańskiego pojazdu wykonywał na zlecenie bogów zadania rozpoznawcze, który wszystko widział z największego nawet oddalenia i dlatego przeszedł do literatury jako boski szpieg. Jest to zrodzony z lotosu Agni, bóg ognia, posiadacz świetlistego wozu błyszczącego złotym blaskiem. To on zanosił do nieba bogów ofiary całopalne, pojawiał się na niebie jako błyskawica, na ziemi zaś jako ogień. To Garuda, przypominający orła, książę ptaków, służący Wisznu jako szybki wierzchowiec, podejmujący samodzielne działania, zrzucający bomby, gaszący ogniste żywioły, latający aż do księżyca. To Wiszwakarman, boski budowniczy, który nie tylko zbudował Indrze pałac godny króla bogów, ale także zaopatrywał wszystkie bóstwa w najpiękniejsze niebiańskie pojazdy. W Wisznu Purana, datowanym na 4 do 5 wieków przed Chrystusem, w przekazie wielkiej tradycji, jeden z rozdziałów poświęcony jest tym okresom, kiedy praojcowie ludzkości przybyli z nieba swoim pojazdem. Kiedy Kalki jeszcze mówi, z nieba przybywają dwa błyszczące na podobieństwo słońca, uczynione ze wszystkich możliwych drogich kamieni, poruszające się same z siebie wozy, ochraniane promienistym orężem. Przy okazji wspomnę tylko, że ów Kalki korzystał między innymi z niebiańskiego pojazdu, który kierowany był samą tylko wolą pilota. W swojej książce Prehistoria lotnictwa, wydanej w Chicago w roku 1928, Bertolt Laufer informuje o człowieku imieniem Witzwila, który wraz z żoną uciekł przez powietrze z królewskiego pałacu, ratując się przed uwięzieniem, a także o królu Rumanawacie, który kazał sobie zbudować tak ogromny statek powietrzny, że pomieścić się w nim mogli mieszkańcy całego miasta. Tak mówi o tym jedna z indyjskich legend. Takoż udał się król z obsługą haremu, swoimi żonami, swoimi dostojnikami i przedstawicielami mieszkańców wszystkich części miasta do niebiańskiego pojazdu. Dotarli do rozległości firmamentu, by wreszcie ruszyć drogą wyznaczoną przez wichry. Niebiański pojazd obleciał ziemię nad oceanami i skierowany został w końcu w stronę miasta Avantis, gdzie właśnie odbywało się święto. Maszyna zatrzymała się, aby król mógł uczestniczyć w święcie. Po krótkim postoju król wystartował ponownie na oczach niezliczonych gapiów, którzy podziwiali niebiański pojazd. Wielość bóstw literatury sanskryckiej trzeba by uporządkować wedle właściwości wyróżniających poszczególne bóstwa, a także przyrządów technicznych, jakimi się posługiwały. Lekcja. Widok był aż komiczny, lecz na wszelki wypadek zaśmiałem się w głos dopiero wówczas, gdy śmiechem wybuchnęli także obaj moi profesorowie i kierowca. Na poboczu, niedaleko maleńkiej świątyni, dwie dziewczyny lekkiego prowadzenia, na całym świecie natychmiast można je bezbłędnie rozpoznać, szarpały się z żołnierzem, który pewnie za mało im zapłacił. Dziewczyny dla zabawy zrywały żołnierzowi z głowy wojskową czapkę. Ledwie zdążył ją podnieść i nałożyć z powrotem na głowę, natychmiast znowu lądowała na ziemi. Powtórzyło się to kilkakrotnie, aż wreszcie żołnierz jednym susem dopadł czapki, wsadził ją pod pachę i uciekł jak mógł najszybciej. Jedna z dziewcząt, gestem bardziej pogardliwym niż zapraszającym, wzniosła rozcięte na boku sari, odsłaniając pośladki. Pocałuj mnie gdzieś. Również jedna z międzynarodowych form porozumiewania się bez słów. — Czy to były ladacznice świątynne? — spytałem z najczystszą szwajcarską niewinnością. Zobaczyłem pełen przygany wzrok profesora Nagaswamy. Profesor rzekł — u nas nie ma prostytucji świątynnej. Kiedyś włączono do rytuału modlitw, tańce, śpiewy i muzykę, tak jak ma to miejsce w wielu innych wielkich monoteistycznych religiach. Wybrane, niezamężne dziewczęta przez lata wprowadzano w arkana tańca świątynnego. Dopiero w XVIII wieku wraz z przybyciem Europejczyków zmieniła się tradycja. To oni zabiegali o względy tancerek, których wdzięk i piękno ich oczarowały, ponadto mogli być pewni, że te dziewczęta są niezamężne. Brytyjczycy w ogóle nie mieli pojęcia o rytuale świątynnym i uważali, że tancerki świątynne uprawiają prostytucję na użytek kapłanów. Absurdalny pomysł. Prostytucja w świętym miejscu. Nie jest znany ani jeden przypadek uprawiania seksu w świątyni. Przed 30 laty ustawowo zabroniono tańca świątynnego. Posunięcie dosyć bezsensowne i nieuzasadnione. Stare, dostojne rodziny, które od 1800 lat przez wiele pokoleń kultywowały tę sztukę, zostały pozbawione środków utrzymania. Szkoda. Gdziekolwiek spojrzeć, Vimana. Przed odlotem do Kalkuty profesor Nagaswamy zaprowadził mnie do stanowego muzeum przy Pantheon Road, gdzie w licznych budynkach zgromadzono kolekcje znalezisk archeologicznych południowo-indyjskiego kręgu kulturowego od czasów najdawniejszych po czasy panowania dynastii Pallów, Calukjów oraz Ciolów. Vimana, latające rezydencje istot boskich, całe legiony kamiennych bóstw, lingamy. Kiedy staliśmy przed brązowym posążkiem tańczącego Shiwy, profesor Nagaswamy wyjaśnił. Shiva tańczy. Jedną nogą opiera się na plecach człowieka, co w języku symbolicznym ma oznaczać niewiedzę. W prawej ręce trzyma dzwonek, symbolizuje on fale dźwiękowe drgania wszechświata. W lewej trzyma płomień, oznacza on złudzenie. Kosmos zginie w płomieniach i w płomieniach się odrodzi. Gest środkowej części trzeciej ręki zrozumieć można jako znak powszechnego wzięcia w obronę. Profesor Nagaswamy był niegdyś dyrektorem tego muzeum, zna tu każdy kąt jak własną kieszeń. Strażnicy pozdrawiają go z szacunkiem. Profesor z widocznym zadowoleniem obserwuje nauczycielki, jak oprowadzają po ogromnych zbiorach swoje klasy, udzielając przyciszonym głosem stosownych wyjaśnień. Omal nie wpadłem na brązowy posąg człowieka z trąbą słonia. Podobne monstra znalazłem z Afryki Centralnej prawie 20 000 kilometrów w linii powietrznej stąd. Jak się tu nazywają te istoty z trąbami? To przedstawienie Ganesi, jednego z pięciu wielkich bóstw hinduizmu, które służyło Shiwie. Ganesia uważany jest za tego, który usuwał przeszkody i strzegł uczynności. Czy to tradycja o dającym się ściśle ustalić czasie trwania? Profesor Nagaswamy zastanowił się przez chwilę. Ma co najmniej 2000 lat, a prawdopodobnie nawet więcej. W każdym razie imienia tego syna Shiwy wzywa się już w Wedach. Co znaczy jego imię? Ganesia to zbitka dwóch słów sanskryckich. Ganas oznacza zastępy. Isa to pan, a więc Ganesia to pan zastępów. Postanowiłem zebrać wszelkie dostępne materiały na temat tego, który usuwa przeszkody. Nie spodziewałem się napotkać większych przeszkód. Niespodzianka w Kalkucie. Kalkuta, stolica wschodnioindyjskiego stanu Bengal, najbrudniejsze miasto świata. W samolocie przeczytałem, że w mieście panuje epidemia czerwonki. Jeśli ktoś skłonny jest z takiego powodu zrezygnować z odwiedzenia tego miasta, powinien w ogóle skreślić Kalkutę ze swojego planu podróży, ponieważ tutaj epidemie są na porządku dziennym. Kto przeżyje pobyt w Kalkucie, jest już potem odporny na wszelki brud. Tyle, jeśli idzie o Kalkutę. Na lotnisku powitał mnie mój bengalski wydawca, Ajit Dutt, oraz badacz sanskrytu profesor Kanjilal. Znamy się z wcześniejszych spotkań, korespondujemy ze sobą. Oto jak się poznaliśmy. Przed 10 laty miałem na uniwersytecie wykład na jeden z pasjonujących mnie tematów. Wśród słuchaczy był też profesor Kanjilal, i w trakcie dyskusji zaatakował mnie z pozycji swojej dogłębnej wiedzy o sanskrycie, przerastającej moje możliwości. Już od dawna wiedziałem o innych naukowców, że profesor Kanjilal zajmuje w gronie sanskrytologów miejsce szczególne. On niejako wyrósł w sanskrycie i jest w swojej dziedzinie wielki, jakkolwiek wzrostu natura temu ciemnoskóremu mężczyźnie w okularach o grubych szkłach poskąpiła. Kształcił się w Sanskrit College w Kalkucie, studiował w Oksfordzie, był rektorem słynnego Victoria College w Kuchinbarze w zachodnim Bengalu. Dzisiaj jest rządowym ekspertem do spraw sanskrytu, honorowym członkiem Towarzystwa Azjatyckiego oraz profesorem Uniwersytetu w Kalkucie. Jego słowo jako eksperta w sprawach sanskrytu ma swoją niekwestionowaną wagę. Zdążyliśmy się właśnie wcisnąć do taksówki, kiedy profesor Kanilal bez żadnych wstępów powiedział: obawiam się, że miał pan rację. Jak mam to rozumieć? Proszę to wszystko wyjaśni. Profesor wcisnął mi do ręki 321 stron angielskojęzycznego maszynopisu. Przeczytałem tytuł, który brzmiał: Latające maszyny w starożytnych Indiach. Pochłonąłem ten tekst w ciągu jednej nocy. To, co profesor Kanilal w ciągu tych kilku lat, jakie upłynęło od naszego starcia, odkrył i opatrzył komentarzem, jest, nie boję się tego słowa, sensacyjne, i to sensacyjne do tego stopnia, że moi akademiccy krytycy z pewnością uciekną się do twierdzenia, że żaden profesor Kanilal nie istnieje, nie mógł istnieć i że te teksty są moim wymysłem. Dlatego za zgodą uczonego podaję poniżej jego pełny adres. Profesor dr Dilep Kumar Kanilal, Nishi Saran, Railpukur Road, Deshbandhunar, Kalkuta 59. Profesor Kanilal pozwolił mi na przedrukowanie w niniejszej książce wybranego przez niego samego fragmentu jego pracy. Mnie pozostaje jedynie powiedzieć, że w słowie wstępnym autor stwierdza, iż szukając śladów wizyt istot pozaziemskich, przebrał całą literaturę indyjską, klasyczne teksty sanskryckie oraz pisane sanskrytem teksty buddyjskie, że zasięgnął rady kolegów specjalistów, dyskutował z kapłanami. Rezultat jest druzgocący dla przeciwników mojej hipotezy. Częstokroć więcej odwagi trzeba, by zmienić zdanie, niż by przy nim pozostać. Friedrich Hebbel, 1813-1863. Profesor dr Dilep Kumar Kanilal. Latające maszyny w starożytnych Indiach. Rigwedy zawierają słynne hymny skierowane do boskich bliźniaków, aświnów, do rbusów i innych bóstw. W hymnach tych pojawiają się pierwsze wzmianki o pojazdach, które zdolne były wykonywać loty w powietrzu z ludźmi na pokładzie. Te latające pojazdy określane są początkowo w Rigwedach jako ratha. Słowo to można tłumaczyć jako pojazd lub wóz. Rbusowie skonstruowali taki latający wóz dla aświnów, którzy uznawani byli za boskich lekarzy. Ten latający pojazd był nader komfortowy, można nim było wszędzie dolecieć, nawet ponad najwyższe warstwy chmur i do nieba. W hymnach jest też wzmianka, że pojazd ten był szybszy niż myśl. Był ponadto ogromny, składał się z trzech części i miał kształt trójgraniasty. Do jego obsługi konieczne były co najmniej trzy osoby. Wehikuł dysponował trzema kołami, które w czasie lotu były chowane. Ponadto wspomina się, że pojazd miał trzy filary. Latające pojazdy, o których mowa w Rigwedach, były zazwyczaj robione ze złota, srebra lub żelaza. Niemniej najczęściej wymienianym w wedyjskich tekstach metalem jest złoto, które płonie cudownym blaskiem. Pojazdy spojone były czymś w rodzaju gwoździ lub nitów. Jeden z opisanych latających pojazdów bojowych napędzany był cieczami, których nazwy trudno dziś prawidłowo przetłumaczyć. Najbliższym odpowiednikiem słów madhu oraz anna są określenia miód oraz płyn. Pojazd poruszał się po niebie łatwiej niż ptak. Skręcał w stronę słońca czy nawet księżyca i lądował na ziemi z wielkim hałasem. Godny uwagi jest fakt, że w Rigwedach wspomina się o rozmaitych rodzajach paliwa, które znajdowały się w różnego typu pojemnikach. Przy okazji wyraźnie mówi się o tym, że pojazd poruszał się po niebie bez żadnych zwierząt pociągowych. Kiedy zniżał się nad ziemię z chmur, zbierały się wielkie tłumy ludzi, by obserwować lądowanie. Poza trzema wspomnianymi już pilotami niebiański pojazd mieścił w swoim wnętrzu uratowanego z morskich fal króla Phuyu, córkę Suryi, panią Chandra oraz dwie lub trzy dalsze osoby. Wynika z tego, że jednorazowo na pokład mogło wejść 7 do 8 osób. Poza tym pojazd musiał mieć też właściwości amfibii, ponieważ bez trudności wylądował na morzu i stamtąd dotarł do brzegu. W Rigwedach 1.46.4 wspomina się nawet o trzech pojazdach bojowych, które uczestniczyły w różnego rodzaju akcjach ratunkowych. Wymienia się ponad 30 dokonanych za ich pomocą bohaterskich czynów, między innymi ratowania ludzi na morzu, w jaskiniach, z szeregu wroga, w czasie bitwy i z miejsc kaźni. Według opisów zamieszczonych w Rigwedach te specjalne pojazdy bojowe musiały być nader przestronne, dostosowane do wykonywania najróżniejszych operacji, a przy starcie robiły olbrzymi hałas. Ich wygląd był podobno wspaniały. W tym skomplikowanym kontekście kilka wyrazów z ksiąg wedyjskich wymaga szczególnej uwagi. Chodzi o słowa Madhu, Anna, Trivrt oraz Tribandura. Madhu oznacza w klasycznym sanskrycie tyle co miód. W słownikach porównywalne jest też jednak do słowa soma, czyli płynnej substancji. Anna, co zazwyczaj oznacza ugotowany ryż, tutaj oznacza sfermentowany sok ryżowy. Chodzi prawdopodobnie o mieszaninę alkoholu i somy, którą przechowywano w zbiornikach i stosowano jako paliwo. Warto przy okazji zauważyć, że latające pojazdy zostawiały ślady kół, gdy poruszały się po ziemi. Niektóre aparaty latające startowały i lądowały według stałego planu. 3 starty dziennie i 3 nocą. We fragmencie Rigwedy 1.166.4-5.9 znajdujemy realistyczny opis lotu marutów. Budynki drżały w posadach, mniejsze drzewa i rośliny zostały wyrwane z korzeniami, echo loskotu startującej maszyny odbijało się od jaskiń i wzgórz, niebo wydawało się od tego hałasu, jaki czynił latający pojazd, wzburzone i rozdarte na strzępy. W tym miejscu chciałbym jako fachowiec zabrać głos na temat słowa Vimana. Słowo Vimana na oznaczenie pojazdu latającego pojawia się po raz pierwszy w Jaruwedzie 17.59. Poprzednio słowo to miało różne znaczenia, między innymi ogień powietrzny, ten, który oblicza dzień, czy też stworzyciel nieba. We wszystkich tych pochodnych słowo ma jakiś związek z rozległością firmamentu i jego wymiarami. Natomiast w Jaruwedzie 17.59 oraz dalszych jej fragmentach słowo Vimana jednoznacznie użyte jest jako określenie latającego pojazdu. Słowo to we wspomnianych wersetach użyte w mianowniku oznacza coś, co wypełnia firmament pysznym blaskiem, co rozświetla całą okolicę, co zawiera płynną substancję i zdolne jest nadążyć za wschodami i zachodami słońca i księżyca. W całej literaturze klasycznej i purańskiej nazwą gatunkową latających pojazdów jest Vimana. Poniżej kilka fragmentów tekstu mających uzmysłowić, w jaki sposób w rycerskim eposie Ramayana używa się słów Vimana i Radha na oznaczenie obiektów latających. Wraz z Kharą wszedł do latającego pojazdu ozdobionego klejnotami i wizerunkami demonów. Pojazd poruszał się z hukiem, który równy był gromowi. 3.35.6-7. Wnijdź do tego pojazdu, który wysadzany jest klejnotami i w powietrze wznieść się może. Kiedy już uwiodłeś Sitę, małżonką jednego z królów, możesz iść dokąd chcesz, ja zaś odstawię ją drogą powietrzną do Lanki, Ceylon, Sri Lanka. Takoż weszli Ravana i Mariha do powietrznego pojazdu, który przypominał pałac Vimana. 3.42.7-9. Ty, Łotrze, wydaje ci się, że osiągniesz dobrobyt, kiedy sprawisz sobie ten powietrzny pojazd? 3:30:12. Następnie w Lance pojawił się z powrotem samodzielny pojazd powietrzny poruszający się tak szybko jak myśl i przywiózł nieszczęsne Sitę i Triatę. 4:48:25-37. Oto wspaniały pojazd powietrzny, który nazywa się Puspaka i błyszczy jak słońce. 4:121:10-30. Latający obiekt przystrojony łabędziem wzniósł się z głośnym hukiem w powietrze. 4:123:1. Wszystkie damy haremu małpiego króla Sugriwy pośpiesznie dokończyły strojenia i weszły do pojazdu. 4:123:1-55. Teksty Ramajany zawierają opisy niebiańskich pojazdów, które były z przodu ostro zakończone, potrafiły poruszać się z nadzwyczajną szybkością i miał tył błyszczący niby złoto. W pojazdach tych znajdowały się różne pokoje i małe, wysadzane perłami okienka. We wnętrzu znajdowały się wygodne, bogato dekorowane pomieszczenia. Dolne piętra zdobione były kryształami, wszystkie zaś wnętrza wyłożone boazeriami i kobiercami. Pojazdy były bardzo przestronne i wyposażone we wszelkiego rodzaju luksusy. Opisane w Ramajanie pojazdy powietrzne zabierały na pokład 12 osób. Startowały rankiem z Lanki, by po południu dolecieć do Ayodhala, po dwóch międzylądowaniach w Kiskindhia i Vasisthasrama. Oznacza to, że pokonywały odległość 2880 km w 9 godzin. Odpowiada to średniej szybkości 320 km na godzinę. Z wyjątkiem dwóch przypadków, we wszystkich wymienionych wcześniej fragmentach na określenie latającego pojazdu użyto słowa Vimana. Przytoczone dotychczas fragmenty nie pozwalają domniemywać, że niebiańskie pojazdy prowadzone były przez istoty boskie czy niebiańskie. Z latających konstrukcji korzystali wybrani ludzie, tacy jak przedstawiciele rodzin monarszych bądź wielcy wodzowie. Niemniej jednak w całej literaturze sanskryckiej wielokrotnie pojawiają się wzmianki o tym, że technika niezbędna do konstruowania latających obiektów pochodzi od bogów. Istnieje też jasne rozróżnienie pomiędzy bogami rezydującymi w ogromnych miastach kosmicznych, a wybranymi ludźmi, którym wolno było sporadycznie te miasta odwiedzać. I tak na przykład przy okazji opisu wyprawy Arjuna do nieba jest mowa o tym, że Arjuna musiał przebyć wiele regionów nieba i widział setki innych pojazdów latających. Niektóre z nich odbywały lot, inne stały na ziemi, jeszcze inne właśnie startowały. W tekstach Sabha Parvan zamieszczone są szczegółowe wskazówki dotyczące tych niebiańskich istot. Miały one przybyć na ziemię w dawnych czasach, by prowadzić studia nad ludźmi. Istoty te z pełną swobodą poruszały się po kosmosie i po ziemi. Znajdujemy tam opisy najprzeróżniejszych konstrukcji, tak zwanych sabha, które krążyły po niebie niby dzisiejsze satelity. Z wnętrza tych gigantycznych satelitów, które dziś nazwać by trzeba konstrukcjami kosmicznymi bądź kosmicznymi miastami, startowały najprzeróżniejsze vimana. Wspomniane konstrukcje kosmiczne były gigantyczne i błyszczały na niebie jak srebro. Było na nich pożywienie, napoje, woda, wszystkie życiowe udogodnienia, jak też straszliwa broń i amunicja.